Zdzisław Taranako i Kazimierz Tomczyk, dokonując wyboru głosów i tematów poniższej relacji, kierowali się wyłącznie zasadą zaprezentowania postaw i koncepcji zaprezentowanych na, jak to nazywamy, chłopskim sejmiku, który miał miejsce w sobotę w Szczecinie. Zastrzeżenie jest istotnym, co okaże się w trakcie relacji. Wracając zaś do sprawy zwołane przez Solidarność Rolników Indywidualnych regionu pomorsko-zachodniego, sobotnie spotkanie przybrało formę chłopskiego sejmiku przez udział wszystkich organizacji i przedsiębiorstw działających w lub na rzecz rolnictwa. Otworzył ów sejmik inicjator spotkania, przewodniczący regionu Solidarności Rolników Indywidualnych Piotr Baumgart.
Sprawę sytuacji w rolnictwie członkowie Rady Wojewódzkiej znają dość dobrze. Prowadzimy mniej więcej od grudnia minionego roku jakby kampanię wyjaśniającą, nagłaśniającą, jak jest w rolnictwie i co naszym zdaniem w tym rolnictwie trzeba zrobić, aby było lepiej, albo czego nie można robić, żeby nie było gorzej. Ja tylko pokażę Państwu teczkę, która składa się z teleksów, telegramów i pism skierowanych pod adresem Ministerstwa Rolnictwa i pod adresem Rządu Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć, że w odpowiedzi na tak liczną korespondencję członkowie Rady Makroregionu byli zaproszeni 28 grudnia na spotkanie z panem premierem Mazowieckim w towarzystwie pana ministra Balasza, pani wiceminister Potokowej, przedstawicieli Ministerstwa Finansów i przedstawicieli Ministerstwa Jacka Kuronia. Przedłożyliśmy premierowi trudną sytuację w rolnictwie. Wskazywaliśmy na rzeczy trudne. Prognozowaliśmy ewentualne skutki tego, co się źle dzieje, a także tego, co się nie dzieje, a dziać się powinno. Odpowiedź była jedna. Plan Balcerowicza jest hermetyczny, całkowity i nie ma możliwości ruszenia go. Była mowa o tym, iż ewentualnie możemy się spotkać z panem wicepremierem Balcerowiczem i próbować z nim sztuki naruszenia tych jego reguł. Sztuka się nie powiodła. Takie spotkanie było między Prezydium Krajowym naszego związku. Niestety nie przyniosło dokładnie żadnych efektów. Następnie, jak pamiętacie, prowadziliśmy akcję protestacyjną blokady dróg na terenie makroregionu. Blokada dróg była mocno reprezentowana przez rolników i to rolników w całym tego słowa znaczeniu, bez podziału na związki, bez podziału na opcje polityczne, tylko po prostu chłopów, którzy czuli się zagrożeni, czują się nadal zagrożeni i czują po prostu, że na ich chłopski spracowany grzbiet wrzuca się zbyt wiele i że nie są w stanie tego udźwignąć i że nie są w stanie przy tym ciężarze wykonywać swoich podstawowych obowiązków w tym kraju wyżywienia narodu. Po akcji protestacyjnej blokad dróg było rzeczywiście gwałtowne działanie resortu rolnictwa. Pan wicepremier Janicki spotkał się z naszą delegacją w Warszawie. Odbyliśmy kilkugodzinne rozmowy. W tych rozmowach, jak pamiętacie, pan wicepremier obiecał załatwić kilka spraw. I chcę powiedzieć, że z tych kilku spraw załatwił właściwie, nie wiem nawet czy to on, ale została załatwiona tylko jedna. Mianowicie od pewnego czasu mamy okienko w telewizji lokalnej, 10 minut w każdą środę po Kronice Pomorza Zachodniego. Nasz związek rolnicy, właściwie rolnicy i nasz związek możemy prezentować nasze poglądy. I tutaj serdeczne Bóg zapłać za to, że telewizja stała się dla nas otwarta. Ale niestety jest to jedyny, jak powiedziałem, postulat, który został dotychczas zrealizowany. Chcę powiedzieć, że mieliśmy kolejno wyznaczone, podejmowane decyzje o akcji protestacyjnej, najpierw najazdu na siedzibę władz wojewódzkich w makroregionie, poszerzone następnie o kilka innych województw, którą żeśmy na skutek różnych, powiedzmy sobie, próśb, żeby nie powiedzieć nacisków, przekładali, dając kolejne dowody że chłopi nie są od protestowania, są od produkowania. Ostatnia akcja została zawieszona do dnia dzisiejszego i dzisiaj w tej sprawie także będziemy podejmować decyzję. Chcę powiedzieć, że Rada Krajowa naszego związku wczoraj podjęła decyzję o poparciu protestujących rolników w resorcie rolnictwa. Cztery postulaty wspierające zostały uchwalone. Mianowicie sprawa gwarantowanych cen minimalnych na podstawową produkcję rolną, a więc zboża, mięso i mleko. Rada Krajowa odrzuciła zdecydowanie tak zwaną agencję skupu, uważając, że ona nie jest żadnym gwarantem i że nie potrafi skupić tego, co trzeba skupić. Następnie sprawa kredytów bankowych. Rada Krajowa opowiedziała się tutaj za kontynuowaniem, respektowaniem, realizowaniem ustaleń Okrągłego Stołu, zwłaszcza rolniczego. Jest powiedziane, że kredyty rolne nie mogą przekraczać 12% oprocentowania w skali rocznej. Każdy inny procent jest procentem niszczącym gospodarstwa, niszczącym poziom produkcji. Sprawa barier celnych na produkty żywnościowe, których w kraju mamy pod dostatkiem. Jest to też trzeci postulat, nie mniej ważny. Wiemy, że cwaniacy zrobili 21 bilionów złotych na imporcie do kraju spirytusu i pochodnych. A przecież Polska była i jest eksporterem tego. Ktoś zrobił szybko pieniądze na tym, zanim się rząd połapał i zablokował tą możliwość. A chłopi za to płacą. Gospodarstwa państwowe plajtują dlatego, że mają gorzelnie pełne właśnie spirytusu ubiegłorocznego. Ziemniaki nie skupiono dlatego, że nie było odbioru tego produktu. I wreszcie czwarty punkt, punkt nie mniej ważny, czwarty postulat mówiący o tym, że rząd i parlament musi natychmiast podjąć działanie, inicjatywę ustawodawczą, aby to, co było chłopskie, cała spółdzielczość wiejska została zachowana dla chłopów. Jeszcze jedno zdanie na temat tego, co jest. Ceny, które nam się oferuje na rzepak, są cenami grubo poniżej kosztów produkcji. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy zgodnie, także rząd twierdzi, że one są poniżej kosztów produkcji. I tego zrozumieć ja osobiście nie mogę. Wczoraj pan Gabriel Janowski twierdził, przewodniczący naszego związku, że wchodzenie w tej chwili do rządu na resort ministra rolnictwa jest nieodpowiedzialną byłoby decyzją, dlatego że polityka rządu jest antychłopska i jeden minister nic nie zrobi. Moje zdanie jest inne. Tam właśnie w tym resorcie jeden człowiek może bardzo wiele zrobić. Ale cała rzecz dotyczy tego, że nie ma kto przemawiać w imieniu chłopów właśnie w tym rządzie. Nie ma kto. Jest wspaniały człowiek, pan wicepremier Janicki, który obiecał tu być. Jeszcze przedwczoraj z nim rozmawiałem, powiedział, że tu będzie, bo był zaproszony, potwierdził to. Okazuje się, że od wczoraj, od wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie, coś spowodowało, że do nas nie przyjechał. Ale chcę powiedzieć, że o ile pan Aleksander Paszyński, minister do spraw budownictwa, potrafił wywalczyć prawie 2 biliony złotych na dotacje do budownictwa, jeżeli resort przemysłu wywalczył na luksus, czyli dopłatę do samochodów osobowych, te przedpłaty, przedlaty, które ludzie zrobili, wywalczył ponad 1 bln złotych, a dla rolnictwa nie można znaleźć pieniędzy na zapłacenie znojnej, ciężkiej pracy chłopskiej, ryzykownej, związanej z pogodą przecież, z ogromną potrzebą zainwestowania często wszystkiego, co się ma. Jeżeli na to nie ma pieniędzy, to ten kraj czeka naprawdę najtrudniejszy okres w jego historii. Ci, którzy dzisiaj tańsze nam oferują produkty z zachodu, wieprzowinę, prawda, skażoną anabolikami, czy zboże, do których Republika Federalna dopłaca 40% do produkcji, w związku z tym o 40% te zboże może być tańsze oferowane nam. Sprowadzanie tych rzeczy, nawet mleka z Francji, proszę Państwa, nawet mleka z Francji, pomidorów z Holandii, to są naprawdę rzeczy niezrozumiałe i nie ma to nic wspólnego z wolnym rynkiem, bo ja jestem za wolnym rynkiem. Tylko jeśli ma być wolny rynek, to musi on być na normalnych prawach rynkowych z uwzględnieniem ustaleń Okrągłego Stołu. Myśmy przy Okrągłym Stole powiedzieli sobie wyraźnie, że my się godzimy na wolny rynek pod jednym warunkiem, że ceny maksymalne monopolistów będą z nami negocjowane i bez naszej zgody nie mogą być wprowadzane na rynek. Niestety, wolny rynek dotyczy tylko nas, wolna Amerykanka. My możemy produkować, ceny możemy stawiać, jakie chcemy, ale nie sprzedamy za te ceny, jakie my chcemy, tylko sprzedamy za takie, jakie klient nam da. A klient nam da niskie ceny, dlatego że za parę fenigów jest dość dużo obrotnych ludzi bez podatku, potrafiących jeździć do Berlina i z powrotem raz na dobę i robić miliardowe fortuny kosztem rodzimej produkcji. Tak jest na dzień dzisiejszy. Co my postanowimy, co my zrobimy? Wszystko zależy od Rady Wojewódzkiej. Dzisiaj ja tylko jeszcze gwoli obowiązku powiem, że Rada Krajowa podjęła wczoraj decyzję jeszcze przed wyniesieniem protestujących chłopów. Decyzję, że jeżeli polityka rządu nie zmieni się do 3 lipca, wyznaczonego terminu przez Lecha Wałęsę w Mławie, to Rada Krajowa zbiera się w Mławie o godzinie 10 rano, cała Rada Krajowa, natomiast o godzinie 12 podejmujemy ogólnopolską akcję protestacyjną, jedziemy sprzętem na zjazd gwieździsty na Warszawę. Może to pomoże albo zrozumieć temu rządowi, albo spowoduje zmianę tego rządu. Inaczej, proszę Państwa, być nie może. Jest to uchwała Rady Krajowej, która może być jeszcze wstrzymana, tak jak powiedziałem, ponieważ zbieramy się o 10 rano, 3, akcja protestacyjna wyznaczona jest na 12, a więc wszystko jest możliwe, ale tym razem już chłop się nie cofnie, absolutnie się nie cofnie, chyba że będą rzeczywiste, zdecydowane działania rządu.
Rośnie żyto i pokrzywaj, dążniwa będą żniwa. W polu poją już maszyny, w domu stroją się dziewczyny. Znów pogoda, niepogoda, panna młoda, już nie młoda. Tato, mamo, mamo, tato, lato, zima, zima, lato. Rok, rok, rok. Daj nam rok, urodzajny rok. Jeszcze jeden dobry rok. Rok, rok, rok. Światło zrób, jasną lampę w mieście kup. Niech nam w nocy wielą błyśnie, dam ci za to czarne wiśnie. Up, 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 up. Już do żniwa jeden sok, będzie płynąć słodkie wino. Urodzajny daj nam rok i zdrówko daj maszyno.
Pan minister Balasz, proszę bardzo.
Premier Janicki tutaj w tej sprawie upoważnił mnie do takiej informacji, że ja nie wiem, na ile to jest realne, jak to wygląda w województwie szczecińskim, że ceny skupu rzepaku w kraju będą się wahały, te ceny w tych parametrach średnich od 1 200 000 do 1 400 000. Jeżeli chodzi o ceny zbóż, to te ceny są w tej chwili negocjowane. Ja się zgadzam, że to jest cena niska, i że trudno w tą cenę wkalkulować zysk w ogóle. Ja przekazuję to, co mnie przekazano. Mówię, to nie jest działka i temat, którym ja bezpośrednio się zajmuję. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o ceny zbóż i rzepaku, to tutaj dużą rolę mogą odegrać negocjacje związku z bezpośrednio ze skupującymi, a więc z PZZ-ami. I że takie negocjacje, mam nadzieję, że się odbędą. Myśmy 2 albo 3 tygodnie temu rozmawiali na ten temat i pan przewodniczący był w Wolinie, był tam dyrektor PZZ-u i wydaje mi się, że tutaj pewien nacisk związku może spowodować, że te ceny będą opłacalne. Jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów, to sytuacja wygląda tak. To jeszcze nie zostało podane do publicznej wiadomości, ale wygląda na to, że wejdzie w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach stała stopa oprocentowania kredytów. Stała stopa roczna na najbliższy rok. I wydaje mnie się, że w tych rozmowach, które będą się odbywały między rządem a związkiem, do tej stopy stałej rocznej trzeba rozmawiać o tym, na ile budżet państwa mógłby ją dotować dla rolników i w jakich działach. Ta stopa już będzie stopą znacznie inną niż procent składany miesięczny w tej chwili. Jeżeli chodzi o bariery celne, to odniosę się tutaj do tematu, który jest tematem najbardziej kontrowersyjnym i bulwersującym w tej chwili, a więc importu do Polski przede wszystkim żywca i półtusz wieprzowych. Zostały tutaj nałożone bariery celne, bo tą barierę celną próbowano ominąć w ten sposób, że bardzo niskie cło było nałożone na półtusze i półtusze po prostu bardzo opłacało się do Polski importować. Wydało już Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z zagranicą rozporządzenie, które mówi, że 80% różnicy ceny między ceną transakcyjną, a więc zakupu tam, a ceną zbytu tutaj, te 80% będzie to podatek obrotowy odprowadzany do budżetu państwa. I to powoduje już znacznie niższą opłacalność całej transakcji, bo dotychczas w tym układzie poprzednim to ta cała rzecz szła do kieszeni tych, którzy tym eksportem się zajmowali. Oczywiście również tutaj przykrą i bolącą sprawą jest sprawa importu do Polski spirytusu. Pewne rzeczy zostały niedopatrzone i to nie w resorcie rolnictwa, a w resorcie współpracy gospodarczej z zagranicą. I ta rzeka płynęła, ona została zatamowana jeszcze w tej chwili. W tej chwili ci, którzy dotychczas formalnie się tym zajmowali, próbują dróg okrężnych. Zresztą telewizja pokazuje całe tiry z opakowaniami, których etykietki przedstawiają zupełnie inny towar, a w rzeczywistości jest to po prostu alkohol. Ale myślę, tu jest duża czułość na tą sprawę i myślę, że to również uda się wyeliminować. Jeżeli chodzi o dotacje do rolnictwa, to również tu chciałbym pewien mit rozwiać. Dotacje do rolnictwa w tej chwili to jest 12% budżetu. I pewnie, że to jest generalnie, można powiedzieć, że ich brakuje i jest trochę za mało. Ale jest to ponad 20 miliardów złotych. Zasadnicza część dotacji przypada na mój urząd, to znaczy na dotacje do rent i emerytur. To jest gdzieś ponad 10 bilionów złotych. Pozostała część to różnie się rozkłada i idzie bezpośrednio już na produkcję rolną, ale rzeczywiście w skali całego kraju i problemów, jakie są, jest to niewiele. Ale nie można powiedzieć, że tych dotacji nie ma. Przy korekcie budżetu, która jest robiona w tej chwili, istotną część dotacji chcemy skierować na wieś, przede wszystkim do samorządów wiejskich. Około 6 bilionów złotych. Jest to suma bardzo duża i te pieniądze mają właśnie tam dotrzeć. Oprócz tego dotacje do kredytów na zakup zboża. Chodzi o to, aby stopę oprocentowania kredytów na zakup zboża znacznie obniżyć i tutaj również około 0,5 biliona złotych na samą dotację do oprocentowania kredytów, bo kredyty będą udzielane przez banki komercyjne, a chodzi o to, aby obniżyć stopę oprocentowania kredytów, aby po prostu PZZ-y były zainteresowane w sprawnym skupie i aby jak najwięcej skupowały. To około 0,5 biliona rząd przeznacza na samą tą dotację do skupu. Jest również dotacja kierunkowa, to w tej chwili te elementy są wprowadzane do mleczarstwa. Bo najbardziej bolącą tutaj rzeczą w tej chwili jest mleczarstwo i rzeczywiście jest tu zagrożenie duże. Ja bym proponował, abyśmy szli w takim kierunku. Jak możemy te największe problemy rolnictwa rozwiązać razem, wspólnie? Nie ma takiej szansy i takiej sytuacji, że rząd administracyjnie wszystko od góry tam rozwiąże. Na to szans nie ma. I to obojętne, czy będzie robił to ten rząd, czy każdy następny, takiej sytuacji nie będzie. Możemy to robić po prostu wspólnie.
Proszę o głos w tej chwili pana prezesa PSL-u naszego województwa, który pierwszy zgłosił się do głosu. Bardzo proszę, panie Woroszczak.
Związek zawodowy jest po to, żeby walczyć o swoje sprawy bytowe, a partia polityczna jest od tego, żeby walczyć o właściwą reprezentację w Sejmie. I gdyby tam w Sejmie znaleźli się ludzie, którzy w czasie kampanii wyborczej mówili to, że będą bronić chłopa, i gdyby tam, gdy zostali posłami, stali się obrońcami autentycznymi, to byśmy prawdopodobnie takich problemów nie mieli. Teraz już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dać się nabrać po raz któryś. Musimy dobrze rozglądać się, kogo będziemy typować na posła do Sejmu. Kto będzie autentycznie od początku do końca bronił sprawy chłopskiej? I kto nie będzie potem kłamał w telewizji i mówił o tym, że od stycznia, jak wszedł plan Balcerowicza, nikt rządu nie upominał, że będzie źle. Przecież od 2 stycznia i Kółka Rolnicze, i RI Solidarność, i Polskie Stronnictwo Ludowe, tu stąd ze Szczecina, 2 stycznia sam wysyłałem poprawki dotyczące planu Balcerowicza. Wskazywaliśmy, że taka polityka rządu w tej kwestii będzie niebezpieczna, że ona się zemści. I dzisiaj się mówi w telewizji pani Niezabitowska, że nikt im nie zwrócił na to uwagę. No przecież to jest wierutne kłamstwo. Również był informowany rząd i było powiedziane z naszej strony, że minister Janicki nie spełnia swojej roli. Że minister Janicki jest zielonym ministrem. I ministrem, którego sobie upodobał premier Mazowiecki. I jeżeli mówimy o tym, że trzeba by tutaj dokonać zmiany, to dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi się, że my chcemy przewrócić rząd. Że my chcemy przyczynić się do obalenia tego rządu, że wycofanie jednego ministra zawali cały rząd. To wiecie, może wobec tego ministra Janickiego zróbmy premierem albo prezydentem, bo jeżeli on jest tak ważny, uważam, że tutaj, tak jak powiedział pan Piotr Baumgart, że rzeczywiście jeden człowiek może wiele zrobić, ale bez jednego człowieka świat się nie zawali. Zwłaszcza człowieka, który wiemy, jak się na tym stanowisku spisuje. Jest to mój kolega, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale we władzach Polski, w rządzie, powinni znajdować się najlepsi, nie patrząc na to, do kogo on należy. Tym razem należy tutaj. I dlatego my wyraźnie mówimy, my chcemy, żeby tym resortem kierował człowiek bardziej rozsądny, człowiek bardziej dynamiczny, człowiek bardziej odpowiadający dzisiejszej rzeczywistości. I dlatego to, co tutaj też powiedziałem 27 lutego w Szczecinie. Nie może być plan jeden i tak ważny. Wiecie, towarzysze, tak jak mówiono przedtem, nie ma innej drogi. No tutaj powiedzieliśmy sobie już, że takiego planu, wiecie, towarzysze, już nie ma. Odrzuciliśmy tutaj tą jedną linię, a tu znowu słyszę to samo. Jakbym słyszał tamte słowa kiedyś gdzieś. My sobie powiedzieliśmy w Szczecinie, że plan musi być labilny, dostosowywany do życia. Nie może to być jedna droga. Tych dróg może być więcej. Droga musi tylko dochodzić do celu, a ten cel musi być jak najszybszy. I dlatego zapasy zboża, które zawierają w tej chwili połowę magazynów, można przecież przerobić w pasze. Można ponownie spowodować eksplozję brojlerni. Ludzie by to kupili, byłby ruch w interesie. Masło, chce się robić z masła smary. Czy to w Polsce kiedyś miało miejsce? Jeżeli nas stać na to będzie, proszę bardzo. A równocześnie ludzie są niedożywieni. Czy to jest właściwa droga? Mówi się o tym, że ktoś korzystnie, na korzystnych cenach sprowadzano żywiec z NRD, bo rzeczywiście to były bardzo ceny niskie. Proszę sobie teraz to, kolego Balasz, wyobrazić, czy to było korzystne? Jaki ferment wprowadziło w kraju? Nie zawsze to korzystne tam jest korzystne tutaj. Przecież to w ten sposób my poparliśmy rolników NRD, niszcząc swego, tworząc jakąś sytuację niezdrową. A więc tak nie można postępować. Trzeba to wszystko. Czy rząd nie wiedział, że rzeka spirytusu płynie do Polski, a ziemniaki gniją? Rząd tego nie wiedział? To jak rząd czuwa nad tym? Województwo szczecińskie, które ma dwa potężne kompleksy rolne, i państwowy, i prywatny, musimy znaleźć swoje tutaj własne rozwiązanie i może nie trzeba będzie liczyć na to, że ktoś nam pomoże, że ktoś nam tego. Tutaj pokażmy w województwie szczecińskim, że nasze rozwiązania regionalne mogą być przykładem dla kraju i stać nas chyba na takie rzeczy. I sądzę, że właśnie trzeba oprzeć się powstające w tej chwili różne fundacje rolne, banki rolne, między innymi agrokompleks, który tutaj RG Solidarność poprzez pana Piotra Baumgarta chce w ten sposób pomóc rolnikom. Trzeba się takim bankiem zainteresować, trzeba zobaczyć, że on może rzeczywiście pomóc. To jest jedna sprawa dobra. Powstaje inny bank w Bydgoszczy, bank rolny w Bydgoszczy, na korzystnych warunkach. To jest naszym obowiązkiem i RI Solidarność i Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznać rolników z tym wszystkim. Powstają inne inicjatywy, na przykład zagospodarowania Międzyodrza. I my to musimy tutaj zagospodarzyć. Musimy zobaczyć, jakie my mamy możliwości. My musimy wejść w kontakt ze stronnictwem demokratycznym, a jeżeli nie, to we własnym zakresie, spowodować wzrost ilości sklepów do sprzedaży mięsa i innych przetworów rolnych. Musimy wpuścić rzemieślników na wieś, młynarzy, piekarzy, właśnie rzeźników, żeby te małe inwestycje tam powstały i one odbiorą nadwyżki płodów rolnych, przetworzą, będzie to tańsze do spożycia. A przede wszystkim jedna i druga organizacja musi poprzez ten mały kącik telewizyjny tych 10 minut doprowadzić do zrozumienia w mieście sytuacji na wsi. Bo miasto w tej chwili nie rozumie wsi. To, co mówi jej telewizja centralna, prowadzi do zbulwersowania. Że chłop ma dobrze, a domaga się jeszcze. Cały naród cierpi, a chłop, będąc w dobrobycie, nie wiadomo czego się domaga. Tą nieprawdę musimy wyprostować. Jako lekarz weterynarii przeprowadziłem już wszystkie akcje i zastanawiałem się, na czym polega to, co jest mówione, że jest nadwyżka zwierząt, a jednak czegoś nie ma. Oczywiście w tych gospodarstwach, gdzie badałem zwierzęta na gruźlicę i brucelozę, jest dostateczna ilość zwierząt. Szczególnie kolego Balasz, jest trzoda chlewna. Ale to są tuczniki dochodzące do 90-100 kg, ale macior już nie ma. Chłop czeka tylko na lepszą cenę, pozbędzie się tych tuczników i już nic nie będzie miał. I dlatego jest to pozorna ilość tych zwierząt. Jeśli chodzi o bydło, to samo jest coraz mniej właśnie krów. A stany tam, gdzie badam, są duże. Na czym polega spadek pogłowia? Polega na tym, że w gminie Stare Czarnowo w 15 lat temu było czynnych gospodarstw 496, a w tej chwili jest 132. I to świadczy o tym, jakie jest powodzenie na wsi. I to trzeba przekazać miastu. Skoro tak dobrze jest na wsi, to niech ludzie z miasta przechodzą tam pracować. I wtedy się przekonają, jak lekko jest na wsi. I chciałbym jeszcze zaapelować, że właśnie, żeby nie dochodziło do antagonizmów, to tutaj na ziemi szczecińskiej musimy patrzeć na plany personalne, żeby nie było radości, że na przykład w miejskiej radzie w Szczecinie wśród rajców nie ma ani jednego człowieka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak się stało w wyniku wyborów. Ale jeżeli tak się stanie wszędzie i radość opanuje tą grupę, która jest zdecydowana, to jak to będzie wyglądało to rolnictwo znowu? Trzeba wobec tego wciągać personalnie tych fachowców, którzy będą mogli w mieście mówić o sprawach rolnych i wtedy to będzie sprawa najjaśniejsza.
Polskie Radio w programie pierwszy. Minęła godzina 12. Zapraszam państwa do wysłuchania Rolniczego Kwadransu, a w nim reportażu o Jerzym L. z PGR-u Kucewo Piotrowien. Ta kombajn się zresztą. Czu, kombajn, Bizon. Ach, jak nieprzyjemnie, gdy podpłynie ze mnie i krew nie zalewa, bo z
znów skosiłem drzewa. Jak strasznie niefajnie, jadąc na kopajnie, marzy, że fajnie, strasznie, że to rządź. Digi, 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 digi.
Ach, gdybym był małym księciem, jedną nóżką stałbym na jednym małym kontynencie, kończyną drugą próbałbym w kosmosie. A gdybym dobrze zaplanował, to we własnym nosie. A jest czym próbować. A gdybym był tym księciem z bajki, to kochałbym piękną różę, a nie szaleństwo z kowron majki. I nosiłbym pewek z szaty, a nie drelich kufajki. I miałbym homohemofilię, nie chłopskie kurzaj.
Jak nieprzyjemnie, gdy podpłynie ze mnie i krew nie zalewa, bo znów skosiłem drzewa. Jak strasznie niefajnie, jadąc na kopajnie, marzy, że fajnie, strasznie, że to rządź. Digi, 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 tak.
Ach, gdybym był egipskim Ramsesem, byłbym jednocześnie Redfordem, Borgiem i prezesem. Za koszulą miałbym mrówki faraona i 2000 ramzesiątek z nieprawego łona. Co ja bym się z nimi zrobił? Ach, gdybym wiedział wtedy, co to ropa. Na pożar się rzuciłbym każdego lwa i chłopa. A tak dla szpanu lokowałem w piramidy takie wysokie, petrodolary żarów będą pestycyd.
Jak nieprzyjemnie, gdy podpłynie za mnie i krew nie zalewa, bo znów skosiłem drzewa. Jak strasznie niefajnie, jadąc na kombajnie, marzy, że fajnie, strasznie, że to rządź.
Ach, gdybym był fachowcem w mieście, popijałbym Coca-Cola i chwilby jak rodzinę chcieście. Nosiłby rękawiczki białe i dwa Francuzy małe w kieszeni. A co? I kolorowy telewizor z projekcją dzisiaj ugałem. A gdybym był tym fachowcem, to latałbym zrobionym z rezerw własnym odrzutowcem. I jeszcze za ten odrzut złapałbym znak jakości kół i kolorową lewatywę i w teleechu interwiu.
U pani dziedzic.
Ha, ha, ha,
ja!
Kolega Jan Wołek.
Zabierając głos w dniu 9 marca przy okrągłym stole na Zespole do spraw pluralizmu, a współprzewodniczył wówczas obecny premier Mazowiecki, powiedziałem o czarnych chmurach nad polskim rolnictwem. To, co do dziś nie zostało zrozumiane, żeśmy sygnalizowali o tej sytuacji w pismach. Ja już nie odwołuję się, bo bym przytoczył tu setki pism do wszystkich gremiów najwyższych, że taka sytuacja zagrożeń jest. Nikt w tej sprawie nie podjął działań i rozmów. Ani z naszym związkiem, ani ze Związkiem Rolników Indywidualnych Solidarność. Nie podejmuje się rozmów. To na co my mamy czekać? Aż nas utopią? No więc dlatego wydaje mi się, że ten zarzut podany przez ministra Kuronia jest obrażający polskiego rolnika. I teraz zadaję pytanie, panie ministrze Balasz. Znamy się przecież doskonale. Kto drogo produkuje? Margaryna jest droższa w tej chwili od masła. To rolnik produkuje drogo? I dlatego wydaje mi się, że tu nie mamy co sobie wywodzić i uzasadniać. I nie zabierając długo głosu. Pragnę i to mówię wyraźnie. Mamy tyle naukowców, wyuczonych. Wśród nich i my nauczyliśmy się przecież czytać i pisać. Kto potrafi wyliczyć opłacalność produkcji rolnej? Jeśli nie potrafimy, to przecież my naukowców mamy do tego. I myśmy wyliczyli. My nic rolnicy nie chcemy. Żadnego zysku wielkiego, żadnej pazerności. Tylko to, co produkujemy, żeby było opłacalne, bo inaczej nie możemy tego produkować. I przecież ja osobiście wnosiłem na spotkanie 28 maja do wicepremiera Janickiego. Panie premierze, proszę polskiemu rolnikowi powiedzieć, że tego mam nie produkować, bo nam niepotrzebne, tego nie produkować, bo nam niepotrzebne, to my się wtedy ustawimy, co ja mam z gospodarstwem zrobić. Co ja mam zrobić? No przecież żaden z rolników nie może do produkcji dokładać. I nie kombinujmy w tym polskim z tym polskim rolnikiem, że cena jest taka czy taka. Cena powinna być wyliczona tak, jak to robimy w naszym związku, że ogłaszamy opłacalne, minimalne ceny opłacalne na produkcję. Jeśli ktoś potrafi podważyć, a mamy tych doradców do choroby i trochę, niech nam podważą, że to jest nieaktualne, że to jest nieprawdziwe. Proszę nam udowodnić, że się wyprodukuje taniej. Znaczy nie zmuszajmy nas, rolników, do tego, żebym ja produkował za 60 tysięcy metr pszenicy. To jest skandal, to jest nieprawidłowo, ja wolę spalić i nie sprzedać. I tak prawdopodobnie podejmują rolnicy. I sprawa tutaj, odpowiedź, czy rolnicy słusznie protestowali. W dniu 8 marca, akurat święto kobiet, pikietowaliśmy pod Sejmem. To co, Sejm nie wiedział, o co pikietujemy? Przecież te same postulatyśmy stawiali. Minimalne ceny opłacalne, zmiana polityki kredytowej. No przecież te rzeczy myśmy, to co tutaj i wczoraj Rada Solidarność również krajowa podjęła. No przecież te rzeczy są, no, że tak powiem, do znudzenia były powtarzane. No jak to można? I żadnym związkiem na ten temat się negocjacji nie podjęło. A ja jeszcze prosiłem również i premiera Janickiego. Panie premierze, masz pan do dyspozycji środki masowego przekazu. Jakie one są, to są, bo tam różnie oceniają. Przedtem były źle oceniane i teraz źle oceniane. Przedstaw pan polskiemu rolnictwu, że niestety robi tak, robi źle, robi to nie tak. Proszę bardzo, jeśli rolnik zaakceptuje, my jako związek nic przeciwko temu nie mamy. Przecież my reprezentujemy interesy rolników i związek zawodowy i my kółka takie reprezentacje przedstawiamy.
Rok, 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 nowy rok.
Pan Marian Jurczyk ma głos.
Żeby nie było jakichś niejasności, 25 maja na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Radomiu upoważniła mnie Krajowa Komisja Porozumiewawcza w wyjątkowych sytuacjach, w trudnych, a przede wszystkim, kiedy nie ma możliwości czasu zebrania się całej Krajowej Komisji Porozumiewawczej, upoważniło mnie to gremium do podjęcia decyzji, powtarzam, w sprawach wyjątkowo trudnych, i kiedy będzie braku czasu na takie spotkanie. Z tego miejsca i w tej chwili popieram jako słuszną sprawę, że trzeba niestety zrobić wszystko, żeby, drodzy Państwo, stworzyć inne warunki do produkcji na wsi. Myślę, że nie ma innej drogi i nie ma innej recepty, żeby każdemu z nas, obojętnie dla mieszkańca wsi czy miasta, jedyna droga, jedyna recepta do polepszenia życia człowieka jest wznowienie produkcji. Tak produkcji, proszę Państwa, na wsi, jak i produkcji, proszę Państwa, w mieście. Nie może być tego, skoro podatki są wyższe od zysku. I drodzy Państwo, kolego Artur i panie ministrze, łączyła nas krata i mur więzienny. I myślę, że jesteśmy nie kolegami, ale przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o pana premiera Mazowieckiego, jest również moim kolegą, gdzie również nas łączyła krata i mur więzienny. Ale moi drodzy panowie, musimy pamiętać o jednym, że rodzina jest komórką najmniejszą w społeczeństwie, ale najważniejszą. I rodzina musi być zdrowa. Jak będzie zdrowa rodzina, będzie zdrowy naród. I najpierw jest naród, a dopiero jest rząd. I żeby naród był zdrowy, trzeba naród nakarmić. Nakarmić w dostępnych cenach, w dostępnych warunkach. Bo powiadam, nie będzie narodu, nie będzie rządu. I to, co się dzieje w Polsce, przebaczcie państwo, jest to moja osobista ocena, nie jest to ocena naszego związku, którego reprezentuję. Jest to moja osobista ocena. Myślę, że jest to celowa robota do zniszczenia tego, co jest polskie. To są rzeczy nieprawdopodobne, żeby w Polsce ziemia obsiana wzdłuż i wszerz, jak się jedzie przez ten kraj, piękne plony i żeby takie rzeczy po prostu miały miejsce. Jest to nie do pomyślenia. Panie ministrze, mówi pan o programie. Myśmy program jako Solidarność 80, raczej korektę, już wysłali pod koniec lutego. Obecny marszałek Senatu, pan profesor Stelmachowski, był tak uprzejmy i odpisał nam i podziękował za ten program, za tą właściwie korektę do programu. Dotyczyła również i rolnictwa. Ale panie ministrze, z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że to nie do związku taki obowiązek należy, jeśli chodzi o program. Program związkowy polega na obronie człowieka pracy, żeby człowiek pracy za uczciwą pracę miał godną, adekwatną wypłatę i godne życie. I na tym polega program związkowy. Jeżeli ktoś się decyduje iść za ministra, czy za wicepremiera, czy premiera, musi mieć świadomość, że posiada pewne instrumenty, by pod jego kierownictwem dany dział w gospodarce po prostu w sposób właściwy się rozwijał, a nie po prostu kurczył. I proszę panie Arturze, panie ministrze, nie wymagać innego programu od związku zawodowego. Gdyby jeden człowiek potrafił spawać, był prawnikiem, był lekarzem, był księdzem, to by nie było tyle zawodów. Po to jest rząd, żeby te polskie problemy rozwiązywał. A związek jest po to, żeby w sytuacjach, kiedy ten rząd idzie w złym kierunku, żeby mu zwrócił uwagę. I ja nie zwracam panu uwagi złośliwie. Zwracam panu uwagę z obowiązku, bo jestem przedstawicielem tego związku. I żeby pan wiedział, że krytyka nasza jest po to, żebyście w właściwym kierunku szli. Jeszcze raz popieram słuszną sprawę naszych rolników. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Mass media przyleciały, nacykały i co podadzą? Tak jak w lutym w Głosie Szczecińskim, że rolnicy biorą po 1000 zł za litr mleka? Czy w notowaniach niedzielnych w telewizji warszawskiej Szczecin 1200 zł za litr mleka? No niestety, to jest kłamstwo, ludzie. I napuścili, w tej chwili udało się napuścić miasto na wieś. Do czego my zmierzamy? Dlaczego się nie powie, że ja biorę 360 zł za litr mleka? Albo 230, tak jak w Mieszkowicy mleczarni.
Stąd właśnie nasze zastrzeżenie na wstępie relacji. Otóż po pierwsze, nie sposób w trakcie tak obszernej relacji przekazać wszystkie racje i wystąpienia. Po drugie, i najważniejsze, z pełną świadomością pominęliśmy w tej relacji wszystkie głosy i relacje dotyczące protestujących rolników w Mławie, a zwłaszcza w Ministerstwie Rolnictwa. Pominięcie tego istotnego w obradach sejmiku tematu podyktowane zostało nam przez nas samych. Uważamy otóż, że temperatura nastrojów w polskich wsiach jest tak wysoka, iż każde podgrzewanie jej emocjonalnymi relacjami byłoby działaniem, delikatnie mówiąc, nieodpowiedzialnym. I to tyle relacji, którą przygotowali Zdzisław Tararako i Kazimierz Tomczyk.
Znad Odry i Regalicy wieść radosną wichrze nieś.
Syncami złotej pszenicy do Szczecina przyszła wieś.
Witajcie, bracia rolnicy!
Witajcie, pól gospodarze!
Bywajcie, bracia buchnicy,
stoczniowcy i marynarze!
Przez miasto w barwnych szeregach korowodem idzie wieś. Szeroko w krąg się rozlega dożynkowa nasza pieśń.
Szeroko w krąg się rozlega dożynkowa nasza pieśń.
Wyżej podnieśmy sztandary,
niechaj z wiatrem szum ich mknie.
Bogate niesiemy dary,
dożynkami weselmy się.
Znad Odry i regalicy wieść radosną wichrze nieś.
Z wieńcami złotej pszenicy żniwne plony niesie wieś. Z wieńcami złotej pszenicy żniwne plony niesie wieś.